Metodyki projektowe. 17 marca 2009.00. Aby skutecznie przeprowadzić projekt, nie wystarczy już, że jego kierownik kieruje się zdrowym rozsądkiem. Niezbędne są odpowiednie narzędzia i metodyki projektowe, szczególnie w przypadku złożonych i kosztownych przedsięwzięć. Podejście zdroworozsądkowe może doprowadzić do klęski, choćby dlatego, że ze względu na potrzebę skomplikowanych analiz zabraknie czasu na podejmowanie rozsądnych decyzji. Tutaj z pomocą kierownikowi projektu przychodzą metodyki zarządzania projektami, które stanowią swego rodzaju zestawy drogowskazów mających pomóc w przeprowadzeniu przedsięwzięcia z sukcesem. W tym miejscu powstają dwa pytania. Jak określić, czy dana działalność jest projektem i jaką metodę zarządzania nią wybrać, aby wszystko skończyło się szczęśliwie? Wbrew temu, co może się wydawać, nie są to wcale banalne pytania. Postaram się za chwilę to udowodnić. Spróbuję także odpowiedzieć na postawione przeze mnie pytania. S.153599.3 pojęcia projektu. Zacznijmy od klasycznych definicji projektu. Według Business Ultimate Resource, projekt to zadanie lub zbiór zadań podejmowanych w określonych ramach czasowych i z ustalonymi ograniczeniami w zakresie kosztów, w celu uzyskania określonej korzyści. W ramach tej krótkiej, płytkiej, a nawet w pewnym sensie błędnej definicji, zawartych jest kilka kluczowych elementów, które wymagają refleksji. Przede wszystkim jasno z niej wynika, że projekt jest przedsięwzięciem, które ma doprowadzić organizację do określonej korzyści. Owa korzyści i jej stopień muszą być znane wszystkim stronom jeszcze przed rozpoczęciem projektu, zgodnie z zasadą, że cel marszu winien być znany przed wyjściem z obozu. Trzeba zwrócić także uwagę na rolę ograniczeń, o których mowa w definicji, a którymi są koszt i czas. Każdy projekt to przedsięwzięcie toczące się w ustalonych granicach, których przekroczenie podważa często jego sens biznesowy. Doświadczenie mówi jednak, że przedstawiona definicja nie jest w pełni poprawna, gdyż projekt jako pojęcie wykracza poza zbiór zadań. Z kolei, według podręcznika PRIN CE2, projekt to środowisko zarządcze stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym. Jak widać, to spojrzenie jest znacznie szersze niż poprzednio przedstawione, gdyż środowisko zarządcze to znacznie więcej niż zbiór zadań. To pewna struktura organizacyjna o określonym czasie życia, powołana w celu wytworzenia pewnych wyników. Trzeba zwrócić uwagę na silny nacisk na tzw. uzasadnienie biznesowe, które w metodyce PRIN CE2 jest siłą napędową projektu. Oznacza to, że projekt, który nie przynosi oczekiwanych korzyści zdefiniowanych formalnie w uzasadnieniu biznesowym, nie powinien być nawet prowadzony. Skupienie na wartościach biznesowych jest podkreślone poprzez kształt struktury zarządzania projektem i jest to jedna z istotnych cech podejścia PRIN CE2. W ujęciu PRIN CE2 projekt w sensie czasowym obejmuje specyfikacje produktów, ich konstruowanie, wykonanie, testowanie i przekazanie do eksploatacji. Zbliżoną do pierwszej z definicji jest metoda amerykańska PMBOK, choć tutaj lepiej jest raczej mówić o podręczniku zarządzania, która podaje, że projekt to tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi bądź osiągnięcia unikalnego rezultatu. S.153600 eklektyczne podejście. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że najlepiej rzeczywistość projektu oddaje połączenie obu ostatnich definicji, a zatem można powiedzieć, że projekt to pewne ustrukturalizowane środowisko powołane do życia na pewien określony czas, mające na celu wytworzenie unikalnych rezultatów w ramach narzuconych na nie ograniczeń czasowych, kosztowych oraz jakościowych. Szczególnie ważna w tej definicji jest właśnie unikalność, której wagę wyjaśnię na przykładzie. Załóżmy, że mamy do czynienia z dużą firmą, taką jak na przykład sieć supermarketów czy koncern chemiczny. Powstaje pytanie, czy w takich organizacjach podejmowane są przedsięwzięcia takie jak projekt? Odpowiedź jest oczywista, zdecydowanie tak. Kłopot zaczyna się, kiedy poprosimy o przykład. Jako odpowiedź możemy usłyszeć, że projektem jest zbudowanie i otworzenie nowego supermarketu albo budowa nowej fabryki szamponów. Moje doświadczenie pokazuje jednak, że wcale nie muszą to być poprawne odpowiedzi, bowiem wszystko zależy od kontekstu biznesowego. Niewątpliwie projektem będzie wytworzenie NOWYJUNIKALNJ formuły szamponu i zbudowanie fabryki z NOWYJ-kami liniami produkcyjnymi, koniecznymi do jego produkcji. W takim przypadku metodyczne zarządzanie projektem będzie wnosiło duże korzyści, przede wszystkim jako narzędzie aktywnego zarządzania ryzykiem. Jeśli natomiast będzie to wybudowanie kolejnej fabryki dla potrzeb produkcji artykułu o dużej historii, wówczas takiego przedsięwzięcia nie nazwiemy projektem, a już z całą pewnością nie projektem unikalnym. W takim przypadku planowanie często ograniczone jest do minimum. Znane są bowiem zadania i kolejność ich wykonania. Znana jest zasobochłonność, dobra znajomość produktu. Brak ryzyka czynią z takiego przedsięwzięcia raczej złożone działanie operacyjne niż projekt. Oczywiście działaniami tymi trzeba zarządzać w sposób metodyczny, ale warto być świadomym, że zyski z zarządzania projektami będą mniejsze niż w przypadku unikalnych przedsięwzięć. Dokonując analizy można dojść do wniosku, że na przykład sieci handlowe de facto nie zajmują się sprzedażą detaliczną produktów, ale masową produkcją hipermarketów. To dość ciekawy wniosek, gdyż właśnie ta masowość i duża powtarzalność powoduje, że zbudowanie nowego sklepu jest znacznie mniej ryzykownym przedsięwzięciem niż projekt mający na celu wytworzenie nowego leku czy kosmetyku. Z tego powodu może się zdarzyć, że dla ludzi odpowiadających za powstawanie nowych supermarketów i fabryk złożona formalna metoda zarządzania projektami może wnosić małą wartość początkową. Może być to postawa zwodnicza, prowadząca na manowce, choć w pełni zrozumiała. Tym niemniej takie rozróżnienie między przedsięwzięciami unikalnymi a powtarzalnymi będzie przydatne podczas doboru odpowiedniej metody zarządzania. S. 153601 Problemy i metody zarządzania. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od typu projektu, stopnia jego formalności, złożoności i ograniczeń. Jedno wiadomo, nie istnieje uniwersalna metoda prowadzenia projektu, dlatego istotne jest, aby menedżer projektu bezustannie się kształcił i nie zamykał się w ścianach nakreślonych przez ulubiony podręcznik zarządzania. Niestety dzisiaj mamy do czynienia z następującymi problemami. Świętą wojną o wyższości jednej metody nad drugą, na przykład PMBOK-PRINCE2, traktowaniem podręcznika metodyki jak wyroczni we wszystkim, traktowaniem podręcznika jako wyjątkowo grubej podkładki pod kubek z kawą, ostracyzmem metod Agile, co przypomina nieco sytuację systemu operacyjnego Linux na początku jego istnienia. Dla osiągnięcia sukcesu konieczne jest umiejętne dobieranie narzędzi z całej dostępnej palety, gdyż praca kierownika projektu przypomina balansowanie na trzynogim zydlu. Jedną z nóg jest klient, drugą firma, a trzecią zespół. Jeśli tylko któraś z nich jest za krótka, spadniemy. Jak sobie zatem poradzić z tak złożonym zagadnieniem? Przede wszystkim trzeba zadać pytania, do jakiej kategorii należy mój projekt? Czy cel stawiany przed projektem jest jasny i czy metody dojścia do celu są jasne i precyzyjne? Na podstawie powyższych pytań można spróbować zaklasyfikować projekt do jednej z trzech kategorii: projektów tradycyjnych, adaptacyjnych i ekstremalnych. Podział ten został wprowadzony przez Roberta Wysockiego. Ułatwia dokonanie takiej klasyfikacji został przedstawiony na rysunku i pochodzi z prezentacji wygłoszonej wspólnie z Marcinem Chomiczem na spotkaniu PMI Warsaw Chapter. Przykładem projektu tradycyjnego jest zbudowanie infrastruktury dla banku. Już na wstępie wiadomo, jakie produkty będą potrzebne i jak je wytworzyć. Przykładem projektu adaptacyjnego jest projekt lotu załogowego na Marsa, zaś przykładem projektu ekstremalnego jest projekt zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy. Gdy już wiemy, z jakim projektem mamy do czynienia, wtedy musimy się zastanowić, jakich narzędzi użyć, aby przeprowadzić przedsięwzięcie z sukcesem. Dla uproszczenia załóżmy, że mamy do czynienia z projektem tradycyjnym. Co wybrać, PMBOK czy PRINCE2, a może ten STEPS lub PMBOK? Doświadczeni mówi, że warto zastosować odpowiednią kombinację metod, aby otrzymać żądany wynik, ponieważ żadna z nich nie dostarcza pełnego zestawu odpowiedzi ani nie gwarantuje sukcesu, gdy przymierzymy ją do konkretnego zagadnienia w specyficznym środowisku. Praktyka moich kolegów, jak i moja, pokazuje, że wyjątkowo dobrze sprawdza się następujące połączenie: PRINCE2 jako metoda zarządzania strategicznego projektem oraz elementy PMBOKa wykorzystywane w pracy operacyjnej kierownika projektu. W przypadku projektów IT, PMBOK może być uzupełniony przez metodykę działającą na styku zarządzania i procesu wytwórczego, taką jak na przykład SCRM. W przypadku projektów o silnej naturze adaptacyjnej, niezłym rozwiązaniem jest skorzystanie z Agile Project Management jako narzędzia zarządzania oraz elementów PMBOKa w codziennej pracy. PRINCE2 i PMBOK nie są bowiem metodykami konkurencyjnymi, a raczej komplementarnymi. Porównanie ich dostępne jest na stronie www.erbstandard.pl/metodyki. Powinny być traktowane jako źródła praktyk i technik, które odpowiednio łączone pomogą w realizacji projektu. Podobnie należy traktować techniki Agile, bo tylko szeroka wiedza pozwala być przygotowanym do wyzwań stawianych w ramach pracy menedżera projektu. Daniel Spica posiada certyfikaty PMP i PRINCE2 Practitioner. Jest dyrektorem grupy kompetencyjnej Management Consulting Services w InfoVide Matrix.